Kluczowy temat. Zaprasza Łukasz Kaźmierczak.
Kłaniam się Państwu nisko w piątek, dzień przed Wigilią. No jaki może być kluczowy temat? Oczywiście ta tematyka już w pełni właściwie wypełnia nasze głowy. W naszym studiu ksiądz Radek Rakowski, proboszcz na poznańskiej łacinie, jeden z najpopularniejszych poznańskich duszpasterzy. Ksiądz kręci głową, no ale takie fakty. Witam serdecznie w naszym studiu.
Dzień dobry, szczęść Boże, witam wszystkich. Marzyłbym, że najświętszy, to by było najlepsze określenie.
To przy następnym spotkaniu. Uzupełniam parafia pod wezwaniem imienia Jezus, to warto powiedzieć. Najmłodsza poznańska parafia to fakt.
To jest fakt. W centrum Poznania, nowe osiedle, niezwykła parafia.
Niezwykła dlatego, że przed rozmową tutaj, przed wejściem do studia, ksiądz mówił, że no, najmniejsza kaplica, największa parafia, jeśli chodzi o zasięg terytorium. Taki paradoks.
Parafia 100 metrów, ale rzeczywiście ta bliskość siebie tworzy chór. Tak jak w chórze rzeczywiście ludzie są blisko siebie i wtedy ten chór ma brzmienie, tak samo tutaj ludzie nie są rozstrzeleni po kościele, tylko jeden obok drugiego siedzi. Trzeba wyciągnąć rękę na znak pokoju, trzeba razem śpiewać i trzeba mówić jednym głosem i ciągle się dostrajać, bo słyszysz i czujesz tego, który jest obok ciebie, dlatego wspólnota.
O parafii za chwileczkę porozmawiamy. No na razie oczywiście przede wszystkim kwestia Świąt Bożego Narodzenia. Ja odświeżyłem sobie moją rozmowę sprzed roku. Ona była dla mnie bardzo ważna. Rozmawiałem z dyrektorem Szczepanem Coftą, ówczesnym dyrektorem szpitala ówczesnego, tymczasowego w Poznaniu. Wtedy w Wigilię leżało tam 230 osób, tylu pacjentów. I tam takie padło zdanie, które wydaje mi się bardzo ważne do przeniesienia uniwersalnie. Dyrektor dr Cofta mówił, że staramy się w szpitalu tymczasowym wśród huku wentylatorów i takiego nieprzyjaznego światła zachować minimum gościnności, dlatego że gościnność to jest Boże Narodzenie i to jest niezbędne w tym dniu. Ja sobie tak pomyślałem, że trudno mi będzie pewnie coś bardziej smutnego i trudnego usłyszeć po tym, co wtedy padło. Minął rok i tak naprawdę to wyzwanie gościnności stało się jeszcze trudniejsze, jeszcze bardziej szerokie do wykorzystania. No i jak wyglądał ten rok? No bo mam wrażenie, że to Boże Narodzenie nam się przeciągnęło potem na cały kolejny rok.
To jest genialne, co mówi pan Cofta. Cała rodzina Coftów pewnie jest trochę związana z TZ. I to ja też jestem... Ja jestem od dziecka też związany z TZ, bo moi rodzice mnie tam wozili jako dziecko i tam rzeczywiście brat Roże z TZ ciągle mówił, róbmy wszystko, żeby ziemia była bardziej gościnna. I oczywiście właśnie to, co tutaj mówimy, każda parafia, wiara, właśnie nasze domy muszą być bardziej gościnne, że my żyjemy często właśnie bardzo tradycyjnie i po raz kolejny stawiamy opłatek na stole, po raz kolejny stawiamy dodatkowy talerz na stole, ale czy następuje przemiana naszego serca, że my przy tym stole rzeczywiście chcielibyśmy przyjąć kogoś nowego, czy my chcielibyśmy coś zmienić? Stawianie dodatkowego talerza przy stole to jest niejako zgoda na zmianę i przemianę mojego życia, że przyjdzie ktoś niespodziewany i zepsuje te święta, że one nie będą takie jak zawsze.
Takie według sznurka.
Właśnie, takiego jak było może od pokoleń, że moja babcia robiła.
Taki poseł, który chodził po domach i próbował do innych posłów, żeby go przyjmowali i okazało się, że no, nie było to takie oczywiste.
Jest anegdota o plebanii właśnie, że ktoś dzwoni na plebanie w czasie Wigilii i proboszcz krzyczy, no do gospodyni, która drzwi otwiera, no powiedz im, że my jemy Wigilię, niech sobie idą, bo przecież ciągle dzwonią, nie?
Ale ja nie przypadkowo mówię o tej gościnności, dlatego że przez wiele lat trochę martwy był ten zwyczaj do tego talerza. Rzeczywiście najchętniej niech on nie będzie ruszany. No ale potem, co się wydarzyło 24 lutego, ten talerz stał się atrybutem ważnym, dlatego że może teraz już rzadziej, ale jednak uchodźcy z Ukrainy zamieszkali w naszych domach, przy naszych stołach jadali, więc o tym mówię, że to Boże Narodzenie się nam przeciągnęło na ten rok.
Problem mi się wydaje, że jest nawet łatwiejszy do rozwiązania, bo nie wszyscy będą mieli rzeczywiście gości z Ukrainy przy wigilijnym stole, ale proszę zobaczyć, jak ważne by było, jeśli babcia czy matka stawia ten talerz na wigilijnym stole, żeby się zgodziła, że jej dzieci myślą inaczej niż ona. I że one mogą jeść łososia, a nie karpia. I żeby nie robić wojny z tego powodu, że oni przyniosą jakąś wegańską sałatkę i będą zupełnie inaczej myśleli tej Wigilii. Że oni powiedzą, że zupełnie ich nie interesują prezenty albo inne rzeczy. I teraz tej kobiecie czy mężczyźnie się załari świat, ale rzeczywiście po co my stawiamy? Ewangelia jest ciągle żywa. Kościół to nie jest skansen. I jeśli my robimy liturgię domową, to nie po to, żeby wzruszać się tylko tym, co kiedyś było, tylko myśleć sobie, jak my będziemy budować to nasze życie po tej Wigilii, jak my będziemy po tym kolejnym Bożym Narodzeniu żyli razem.
Czyli łosoś akceptowany.
Jest akceptowany.
Nowym polskim menu wigilijnym.
Zastanówmy się, co jest najważniejsze, co jest prawdą. Prawdą jest ta miłość i pojednanie, a nie ten karp czy choinka.
No jest to niestety trudne, dlatego że Roman Bielewski, dominikanin, kiedyś powiedział, że tak naprawdę Boże Narodzenie zawsze nas będzie kosztować, bo trzeba się czasami naprawdę nieźle namęczyć i dobrze przygotować, żeby podzielić się wigilijnym opłatkiem, ale nie banalnie, ale szczerze. Trudna ta nauka.
Uczę w szkole na Jeżycach, zespół szkół zawodowych numer jeden i oczywiście uczniowie wszyscy gromadnie mówią, że nienawidzą składać życzeń i nie wiedzą w ogóle, co powiedzieć. Oczywiście, że można by tak powiedzieć, że COVID zniszczył te relacje i rzeczywiście my dzisiaj trochę ciężej nam się ze sobą rozmawia, wyciąga rękę, bo się nauczyliśmy tego dystansu, ale uczmy się tego z powrotem, dlatego że człowiek jest jednak stadny i nie lubimy żyć w samotności, nie chcemy być sami i ciągle trzeba tą rękę wyciągać, ciągle. My dbamy bardzo mocno na łacinie, żeby znak pokoju to było wyciągnięcie ręki do drugiego, a nie machanie głową w filar, podłogę czy sufit, tylko że musisz popatrzeć sobie głęboko w oczy, musisz się uśmiechnąć. Mhm. Niektórzy są źli na mnie, parafianie, że co ksiądz wymyśla?
Wyprowadza ksiądz ludzi ze strefy
komfortu właśnie, nie? Że i bardzo jest to krępujące, widzę.
To ja poproszę o taką radę. To co ja mam powiedzieć ludziom, jak nie wiem, co im życzyć? Tak uniwersalnie.
Nawet właśnie sam ten już uśmiech i radość z tego, że ta osoba jest obok mnie, już jest pierwszym krokiem. A jak się bardziej będziemy poznawać i na początku rozmawiam o rowerze, o pracy, o pogodzie, a później zaczynają wchodzić jakieś głębsze tematy.
To ja miękko w takim razie na grunt parafialny przechodzę, no bo pierwsza pasterka przed wami, sprawdziłem, godzina 21, taka ustalona, no ale czy wy się tam wszyscy pomieścicie, no bo to jednak jest, przypomnę, kaplica w miejscu, które no, nominalnie powinno być sklepem.
Bardzo nam zależy na tym, żeby ludzie usłyszeli nasz komunikat, że Kościół jest zbudowany z żywych kamieni. Że nawet jeśli się wszyscy tam nie zmieścimy, to i tak możemy być tym Kościołem. Nawet możemy być zjednoczeni bez tego budynku. Wracamy niejako do pierwotnej myśli Pana Jezusa. Znowu, że nie chodzi nam o komfort. Przed chwilą mówiliśmy o Ukrainie. Wiele kościołów jest zburzonych. Mhm. Wiele kościołów przestało istnieć, czyli wszystkie te ważne miejsca, które ludzie sobie kiedyś stworzyli, nie ma ich dzisiaj. To znaczy, że co? Mają się rozpierzchnąć i powiedzieć, dobra, już nie mamy naszego kraju, naszego kościoła, to przestajemy żyć. Tak samo tutaj. Jest nowe osiedle, ludzie przyjechali z różnych zakątków kraju, zaczęli wspólnie mieszkać i trzeba pokazać im, że jest coś znacznie ważniejszego niż to, że my teraz wybudujemy budynek, który może będzie pusty. Musimy najpierw stworzyć wspólnotę, która będzie chciała być razem i może na początku będzie właśnie żyła w takim, na niewygodnych taboretach będzie siedziała, ale ja też siedzę na takim niewygodnym taborecie, że ważniejsze jest ta prawda.
Znaczy, ksiądz nie czuje się trochę jak żołnierz wysłany na front wschodni, żołnierz do zadań specjalnych, no bo tak naprawdę parafia jest specyficzna, większość to młodzi ludzie, pewnie sporo wynajmujących, pewnie sporo studentów. To nie jest, że tak powiem, kolokwialnie target, który dziś jest najbardziej przychylny Kościołowi, może Ewangelii nawet.
Jestem podekscytowany, stosunkowo jestem młody, mam 37 lat i jestem księdzem, czyli żyję moim powołaniem, więc to jest najpiękniejszy okres mojego życia. Można powiedzieć, że jakby ta parafia jutro zbankrutowała, to i tak jakby to są najpiękniejsze chwile. Dlaczego? Że czuję się jak apostoł, jak posłany przez Jezusa. Ci ludzie, którzy tam mieszkają, są bliscy mojemu sercu, dlatego, że ja całe życie jestem z Poznaniem związany i jestem w ich wieku, czyli moje myślenie i mój styl życia jest...
Ale jest to inny parafialin, mimo wszystko.
Inna, wspaniała właśnie, dlatego, że jest inna, nie? Ja uwielbiam właśnie taki sposób myślenia, że ci ludzie zwracają uwagę na grafikę, że ci ludzie zwracają uwagę, żeby było pięknie, że oni są bardziej wrażliwi, że oni szukają tego, co prawdziwe, kochają swoje psy może bardziej.
No. A nie jest trochę tak, że właśnie tak lekko PR-owo ksiądz podchodzi do tej parafii?
Tak, w tym sensie... jest dzisiaj zbudowany do kto dzisiaj nie buduje PR-u jakiegoś.
To jest menadżerka parafii na przykład. Wizualnie prowadzoną stronę, to wszystko.
No przed chwilą mówiliśmy o tym, że jak ludzie mają zacząć tą rozmowę. My dajemy ludziom powody do rozmowy o Kościele, które nie są na początku bardzo głębokie, bo trudno zacząć, kim jest dla mnie Chrystus od samego początku. Ale o wiele łatwiej jest ludziom powiedzieć, a my mamy parafię w sklepie, a my mamy taką muzykę, a my mamy kolorowe opłatki w naszej parafii. I ludzie zaczynają o tym opowiadać i zaczynają się zastanawiać, dlaczego właśnie taki
ale
sposób.
Ale zmywarki mamy. Ksiądz nie ma w ołtarzu, bo takie legendy chodziły.
Tak, właśnie niektórzy księża opowiadali, że ma zmywarkę w ołtarzu, jest 5 metrów dalej od ołtarza i w czasie mszy świętej ludzie ją muszą otworzyć, żeby nie piszczała. Ale
zdarza się, że się włączy.
Włączy tak? Się, tak, bo pomiędzy jedną a drugą mszą świętą muszą się umyć.
To jest takie kościelne od zmywarki może powinien być. Dobrze, ale tak zupełnie poważnie. Właściwie cały czas przewija się tam słowo spotkanie. Spotkajmy się, miejsce spotkania człowieka z Bogiem, miejsce spotkania w ogóle, tak szerzej. To jest najkrótsza definicja tego, jak miałaby wyglądać i funkcjonować parafia nowego typu, trochę tak to nazwę.
My zrobiliśmy głębokie warsztaty, zanim parafia powstała. Od 4 miesięcy, zanim parafia powstała, pracowaliśmy z mieszkańcami, z ludźmi. Zastanawialiśmy się, czym ona dzisiaj ma być i rzeczywiście...
Czyli to taka odpowiedź na potrzeby?
Tak, to jest wielka odpowiedź na potrzeby, że ludzie szukali miejsca spotkania Boga, ale druga rzecz, że synod, który papież Franciszek ogłosił, wykazał nam na całym świecie, że ludzie chcą relacji z księżmi i ludzie chcą relacji między sobą budować. I my oczywiście możemy powiedzieć, dobrze, to za 100 lat to wprowadzimy. Teraz. Jezus mówi, bądźcie jak dzieci w pojmowaniu Ewangelii, bądźcie jak dzieci. A co dzieci mówią? Teraz chcę tato tą zabawkę, teraz chcę tą czekoladę. Nie, zaczekaj chwilę, podziel się, gdzie tam dziecko zrozumie za chwilę. Teraz chcę zjeść to i na tym polega, że bądźcie jak dzieci. Nie, że...
Nowy wierny jest niecierpliwy i chce już teraz.
Tak, dzisiaj świat jest bardzo szybki i my rzeczywiście musimy odpowiadać na potrzeby dzisiaj. I to indywidualnie.
A krytyczny wierny, dlatego że siłą rzeczy nie unikniemy tematu, choćby apostazji, tego jak to w tej chwili stało się. No niestety, modne, tak należy określić.
Dwie apostazje mieliśmy w naszej parafii, akurat to były dwie moje znajome ze świata, w którym żyję i przychodziły i tak patrzyły mi w oczy, a ja mówię, ale co się dzieje? No tak wiesz, mi tak trudno było, ale cię znam, no to przyszłam tu złożyć tą apostazję, ja mówię, ale zobacz to miejsce.
Bo był księdza łatwiej?
To było o wiele trudniej, opowiadam o tej parafii, ona już przestań mówić, bo jeszcze zostanę. A ja mówię, no słuchaj.
Ale to ciężkie jest dla kapłana mimo wszystko.
Ciężkie dla tych ludzi. To jest w ogóle, jak się patrzy na nich, jakim to jest okupione cierpieniem, że to jest tak jakby zrywali z jakąś rodziną swoją, której już nie mogą znieść, która jest dla nich bardzo trudna. Niejako dla własnego dobra opuszczają tą rodzinę.
No tak, ich pojmowanego własnego dobra. Ksiądz się może z tym nie zgodzić.
Mogę się nie zgodzić, ale mogę wysłuchać i rozumieć.
To jeszcze zapytam o odwiedziny szefa, bo zdaje się, że w grudniu arcybiskup Gądecki wizytował, był, odwiedzał parafię, jak zwał, tak zwał. Jakie wrażenia?
Ileś razy z arcybiskupem naszym się spotkałem na takich godzinnych rozmowach, żeby wyrazić mu swoją jedność z nim. To jest dla mnie bardzo ważne, że ja jestem w kościele katolickim i wiem, że ja tam jestem w imieniu arcybiskupa. Dlatego ja zawsze chcę, żeby on mnie dobrze rozumiał, co ja tam robię. Że ja mogę robić trochę inaczej niż pozostali księża, ale że on musi mnie zrozumieć.
Pochwalił czy zganiał?
Nie podziela entuzjazmu wszystkich rzeczy, które tam robię, ale przyjechał i był bardzo kochany, dobry i bardzo się starał rzeczywiście wysłuchać każdego człowieka, pobłogosławić dzieci, dorosłych, pobyć razem z nami i za to jestem bardzo mu wdzięczny. Pierwsze, że chciał mnie tam posłać, że zaryzykował, żeby młodego dać w centrum Poznania na taką dużą parafię, no i że te wszystkie moje dziwactwa toleruje, denerwując się na donosy, które przychodzą.
Przychodzą?
Przychodzą, ale na szczęście jeszcze urząd mnie toleruje, właśnie mnie ostrzega i mówi, słuchaj, spróbuj zrobić tak, żeby te donosy do nas nie przychodziły.
Księże Radku, to może jeszcze na koniec jakieś takie zdanie, które podsumuje ten czas, który nadchodzi. No to pewnie w formie życzeń, no bo to tak się chyba najłatwiej nam będzie teraz
samotność wyrazić. Jest nie do zniesienia w naszym życiu. Samotność. My często myślimy sobie, że jak się zdystansujemy, to będzie nam lżej, bo po raz kolejny się nieszczęśliwie zakochamy, po raz kolejny wyciągniemy rękę i zostaniemy skrzywdzeni. Warto próbować. Jeśli Chrystus mówi nam, wybaczaj 77 razy, to jest prawda. To nie jest jakaś bajka. Ta powiedziane tak, żeby ładnie brzmiała w Ewangelii. I kiedy spróbujesz właśnie z taką wolnością żyć i wyjść w kierunku drugiego, wejść w to życie duchowe, to zobaczysz, że Pan Bóg napełni cię taką radością, że Chrystus przyjdzie do twojego życia, nie będziesz sam i zobaczysz, że będziesz widział więcej dobra wokół siebie niż zła. Świat jest naprawdę piękny i życie może być naprawdę cudowne, kiedy my otworzymy oczy i powiemy: Panie, daj mi twoje oczy, żebym widział to, co dobre, a nie skupiał się na tym, co mnie denerwuje. A z wiekiem coraz bardziej się denerwujemy na ludzi i tym bardziej potrzebujemy życia duchowego, żeby wybaczać i po raz kolejny zaczynać od nowa.
Niech takie będą te święta i dobrych spotkań Państwu życzę. Ksiądz Radek Rakowski, gościu w porannej rozmowie Radia Poznań. Dziękuję.
Dziękuję. Kluczowy temat.